siebie. To na Witniku Kaszewę, 9 minut po godzinie 3. Kłaniamy się nisko w pierwszej godzinie naszego wspólnego spotkania, a w tej pierwszej godzinie, zgodnie z obietnicą, spotkanie z naszymi gośćmi, nasze obiady czwartkowe, czyli bohaterowie Teatru Miejskiego w Gdyni. Dziś goszczą u nas Zdenka Przełowska, reżyserka spektaklu Lizy Strata, czyli Strajk Kobiet, oraz Piotr Michalski, aktor Teatru Miejskiego. Dzień dobry Państwu!
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Obiecaliśmy prosty zestaw pytań. Co tam słychać dobrego?
Same dobre rzeczy.
Tak.
Bardzo wieje.
Wieje, zimno, ale las jest ładny. Mm-hmm. O, okolica.
Las Krzyży sprzyja. Był po drodze. Słuchajcie, spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o dwóch spektaklach tak naprawdę. Pierwszy z nich, ten najważniejszy, czyli Lizy Strata, Strajk Kobiet, premiera 18 dzień lutego. Drugie przedstawienie to Pożegnanie z tytułem Pułapka. I tą pułapkę sobie zostawimy może na koniec, no bo no wykorzystując pewnie obecność Zdenki w naszym studiu. Ja zdradzę od razu Państwu sekret, miał być razem z nami Grzesiek Wolf, więc ta pułapka, spotkanie ojca z synem, to miałby może większą rację bytu, ale ponieważ jest Zdenka, no to o Lizy Stracie będziemy głównie rozmawiali. No jak przygotowania, gdzie jesteśmy w tej chwili?
Już odpowiadam, tylko chciałam takie malutkie sprostowanie dodać. Premierę mamy 17 lutego, bo zdaje się, że tam powiedziałeś 18, to 17 na 100%, a jeżeli nie, to bardzo źle. Przygotowania idą pełną parą, ale jesteśmy spokojni. Próby są zaawansowane, mamy dużo fragmentów choreograficznych, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. Też rozmawialiśmy z Piotrem przed wejściem na antenę o tym, że Andrzej Konieczny przygotował świetne też kawałki muzyczne, które
przygotowuje w trakcie, tak, na bieżąco tak powstają.
Tak naprawdę większość pracy aktorskiej już została wykonana, chociaż oczywiście do ostatniej chwili na pewno będziemy wprowadzać jeszcze jakieś korekty i pogłębiać i relacje, i postaci, ale najwięcej pracy zostało w obszarze inscenizacyjnym, to znaczy w zakresie świateł, wizualizacji, właśnie muzyki. Scenografia jest też gotowa, wymaga montażu, ale to już też ogranicza nas logistyka teatru i repertuar. No i kostiumy, które jeszcze czekają na ostatnie szwy, że tak powiem.
Przed nami sobie myślę takie fajne zadanie dosyć, bo no przed premierą zwykle to tak jest, że nie możemy za bardzo spoilerować z jednej strony, a z drugiej strony musimy trochę zachęcić słuchaczy, żeby no ten tytuł ich wciągnął, żeby poszli, wybrali się do teatru i zobaczyli sobie Lizy Stratę. I sobie myślę, że tutaj świetnym takim cytatem może użyję, będzie taki zwrot, że musimy Państwa uwieść, rozpalić, obiecać i na tym koniec. To jest to z Olgi Śmiechowicz, bo oczywiście kawałek właśnie z Lizy Straty. Drodzy Państwo, no bo co to takiego jest Lizy Strata, Zdenka? Jakbyś mogła tak powiedzieć, skąd to się w ogóle wzięło?
Mm-hmm. Lizy Strata to jest komedia starożytna Arystofanesa o seksualnym strajku kobiet. Mm-hmm. Strajku przeciwko wojnie peloponeskiej. To jest tekst, który przetłumaczyła właśnie wspomniana Olga Śmiechowicz całkiem niedawno. Oczywiście są też inne tłumaczenia. My wybraliśmy to tłumaczenie najświeższe, które jest też najbardziej dosadne i jest mocno osadzone w polskim kontekście, co ułatwia...
W takiej popkulturze właściwie,
tak, dokładnie,
nie?
Dokładnie.
Ludzki język.
Dokładnie tak. Mm-hmm. Ludzki język, właśnie polska popkultura, więc daje to łatwiejszy dostęp do dowcipów, do humoru, a ten dowcip, ten humor mógłby być dla nas niedostępny, gdyby to było osadzone w starożytnej Grecji.
No bo tak kojarzymy trochę, prawda, tą klasykę jako coś takiego białego, marmurowego, niezwykle.
Koturnowego.
Trudny dostęp, brak kontekstu, od razu jakoś nas w takiej pozycji osoby nierozumiejącej sytuuje, co też bywa frustrujące, więc z jednej strony Olga już to ułatwiła, ten dostęp, a z drugiej strony myślę, że my jeszcze poszliśmy o krok dalej, bo umieściliśmy tę Lizę Stratę w przeszłości i to nie jest jakiś duży spoiler, bo o tym właściwie mówimy cały czas, to znaczy umieściliśmy ją 2000 lat temu, ale w dodatku w kosmosie, ponieważ ta przeszłość nam się wydaje tak już odklejona od rzeczywistości, że stwierdziliśmy, że odsuniemy ją jeszcze bardziej w czasie, ale dostęp do tego świata daje nam portal, jakim jest muzeum. I muzeum w ogóle jest trochę takim portalem do przenoszenia się w czasie. I tam mamy szansę nieco też przybliżyć z jednej strony samą Lizę Stratę, ale też to, w jaki sposób byśmy chcieli na nią patrzeć. I też jakąś taką ekspozycję całego spektaklu stanowi taka sekwencja relacji międzyludzkich, które układają się w różną dynamikę. obecny z nami Piotr Michalski, zresztą w pierwszej scenie właśnie, no w pierwszej muszę powiedzieć, tutaj pewnie dużo nie powinniśmy zdradzać, ale pierwsza jakaś, coś co daje jakiś taki pierwszy rys spektaklowi, to jest właśnie scena Piotra Michalskiego i Olgi Długońskiej, dotycząca właśnie relacji międzyludzkich, romantycznych.
Dotyczących miłości.
Miłości, tak.
Rodzącej się,
nie wprost.
Nienarodzonej.
Tak, tego jak my się też czujemy wobec takich dużych uczuć, których czasami możemy nie umieć, albo nie chcieć, albo nie wiedzieć, jak ich wyrazić.
No zwykle te sztuki mają takie no, podwójne dno, że tak powiem. Tak. Pierwsze to jest takie relacje wewnętrzne, a drugi to jest ten kontekst zewnętrzny. Bo państwu musimy powiedzieć, na czym w ogóle, o co chodzi w Lizystracie. Znaczy, to chodzi o to, że była sobie druga wojna peloponeska. Walczyli ze sobą Spartanie z Ateńczykami i nagle okazało się, że synowie wysyłani są na wojnę, że dzieją się straszne rzeczy i kobiety postanowiły wziąć sprawę tam po paru prawie 20 latach chyba wojny w swoje ręce i powiedziały koniec, robimy strajk, odsuwamy facetów od łóżka po prostu. No i żeby było ciekawie, to w tym strajku wzięły udział kobiety z jednej i drugiej strony barykady. No i doprowadziły w kilkanaście dni do końca tej właśnie wojny. I to jest właśnie ten kontekst zewnętrzny, że kobiety w pewnym momencie mogą wziąć sprawę w swoje ręce i wojnę zakończyć. I oczywiście tutaj piję od razu natychmiast do tego, co dzieje się w naszej rzeczywistości obecnej, czyli do wojny w Ukrainie.
Można to w ten sposób przeprowadzić właśnie.
Ja Piotr od dzisiaj twierdzę, że kobiety powinny rządzić światem, mówię to wprost i Kalina jest świadkiem, że nieraz to mówiłem, że kobiety
powinny... Jestem coraz bliższy tej teorii właśnie też, tak.
Prawda? Czy ten kontekst właśnie wojny w Ukrainie trochę się znajduje też w tej współczesnej twojej Lizystracie?
Już od pierwszej próby podkreślałam, że nie będziemy nawiązywać do wojny w Ukrainie i od razu powiem dlaczego. To znaczy, wydaje mi się ten temat tak rozległy i tak delikatny, że bałabym się i nie czuję, szczerze mówiąc, się kompetentna, żeby ten temat poruszać po pierwsze przez pryzmat jednak komedii. Po drugie, w ogóle jakoś głęboko go dotykać, dlatego że spektakle, które ja widziałam dotyczące właśnie konfliktu, czy inwazji Rosji na Ukrainę, to były spektakle, które w moim odczuciu były przeciwskuteczne. I coś niedobrego robiły w kontekście tematu, czy w tym dyskursie dotyczącym tej wojny. Na pewno są też udane wypowiedzi artystyczne na ten temat, chociaż mam poczucie, że bardziej w innych dziedzinach sztuk niż w teatrze, bo strasznie trudno dotrzeć do tego wszystkiego i to nie jest mimo wszystko czarno-białe. Znaczy nie chciałabym tu relatywizować absolutnie agresji rosyjskiej, ale to jest sprawa, myślę, że też no, wielokrotnie złożona, dlatego nie chciałam tego tematu dotykać, tylko podejść też do sprawy bardziej uniwersalnie, zwłaszcza też, że mnie interesuje w teatrze głównie jednak taki wymiar ludzki spraw, to znaczy raczej nie podejmuję jak dotychczas jakichś takich zdecydowanych politycznych głosów w teatrze, dlatego że nie do końca mnie taki teatr agitacyjno-polityczny w ogóle interesuje i tematy polityczne oczywiście, że się pojawiają w moich spektaklach, ale one raczej wypływają na powierzchnię trochę tak, no to jest porównanie bardzo daleko idące i nie chciałabym tutaj o jakąś arogancję zostać posądzona, ale to trochę jak udostoi Wskiego. Tak ja o tym sobie myślę, a propos Rosjanin, no ale wielki i jego prozę ja bardzo cenię. Gdzie polityka gdzieś przez dramat jednostki zostaje jakoś ukazana, czy zostaje wyciągnięta na pierwszy plan. Ja mam problem z taką literaturą, którą nazywam okazjonalną, która dotyczy spraw tu i teraz i za 10 lat jest w ogóle...
No ale sam strajk kobiet, no zgodzisz się ze mną, że jest no, bardzo aktualny, już nie chodzi nawet o tę wojnę w Ukrainie, ale tego, co się ostatnio działo u nas.
Oczywiście.
No, to jest bardzo polityczne.
Tak, oczywiście i dlatego ja sięgam po taki temat, ale myślę, że nie muszę nazywać, nie wiem, że strajki kobiet i na przykład czarny piątek i czarne protesty, tylko w ogóle sama sprawa, zainteresowane osoby powinna, tak wydaje mi się, do tego odesłać. To znaczy, sam temat i same zdarzenia na scenie, to co się dzieje między postaciami, jakie inicjatywy podejmują bohaterki i bohaterowie, jak się do tego odnoszą, że to jest w pewnym sensie polityczne, ale nie jest polityczne tak w bezpośredni sposób, że na przykład nie przenosimy polskiej rzeczywistości do naszego spektaklu, ale oczywiście mamy poziom metaforyczny, symboliczny, możemy to odnosić do tego. Też we współczesnej rzeczywistości miały miejsce strajki seksualne kobiet, na przykład w Kolumbii, w Kenii. To są znane przypadki. Niestety raczej się jakoś spektakularnie nie udawały. Najlepszy efekt przyniósł strajk seksualny kobiet w ramach struktur mafijnych, żeby tam gangi przestały ze sobą walczyć. No ale to też mnie nie dziwi, że w takiej mniejszej mimo wszystko społeczności, gdzie no, też nie czuję się tutaj kompetentna, żeby o tym mówić, bo nie znam świata mafii, ale podobno tam właśnie to było najskuteczniejsze, że rzeczywiście te jakieś porachunki zostały zażegnane przynajmniej na jakiś czas. Natomiast w tych konfliktach innego typu, właśnie te kenijskie czy kolumbijskie strajki, no nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, może tak. Co zresztą nawet w ostatniej części naszego spektaklu problematyzujemy. Znaczy skuteczność takiego oporu.
Zakończymy na tę pierwszą część. Rozmawiamy sobie o Lizy Stracie, czyli strajk kobiet. Zdenka Przełowska, Piotr Michalski, który na razie milczysz, Piotr, jakoś tak nie za bardzo. Dopuszczamy cię do głosu.
Słucham, wiesz, to przyjemność.
Mam nadzieję, że w drugiej części będziecie państwo mogli ten cudowny męski głos usłyszeć częściej. Zapraszamy po krótkiej przerwie.
Radio Kaszebę. Jestem dlewaj.
Czwartkowe na Wiedniku Kaszebę. Jeszcze 28 minut i wybije nam godzina 16. My powracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypominamy, dziś rozmawiamy o tym, co w najbliższym czasie wydarzy się w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Zdenka Pszczołowska, Piotr Michalski razem z nami w studiu, no i Lizy Strata. Powracamy do rozmowy. Tak się bardzo mocno zastanawiam nad tym przekładem jeszcze i nad tymi tekstami, które po prostu pojawią się w czasie przedstawienia, które czekam ja z niecierpliwością, z niepokojem. Powiedzcie mi tak szczerze, będzie na grubo?
Trudno mi powiedzieć, Piotrze.
Może mnie jest łatwiej powiedzieć. Tak. Będzie na grubo. Będzie na grubo, ale też, tak jak Zdenka wspominała wcześniej, jest też część pierwsza, która, też nie chcę spoilerować, ale która jest nasza współczesna. Mało tego, wynika ona z naszej prywatności. Chciałem też jeszcze nadmienić taką, może dla kogoś to drobiazg, dla mnie nie, na temat naszej pracy przy tym przedstawieniu. To wydarzyło się coś niecodziennego, to znaczy ja nigdy nie pracowałem w ten sposób. Mówię o metodzie improwizacji, mówię o tym, że to nie wygląda jak zazwyczaj, że przychodzi się, dostaje się egzemplarz, uczysz się tekstu, od do, wszystko wiadomo, wychodzisz na scenę, grasz. Nie, tutaj ten proces powstaje dużo dłużej. Myślę, że ciekawiej. Jest to forma jakichś też warsztatów, od których wszyscy odwykamy, my, czyli aktorzy. Mówię o sobie właściwie, bo tam no, część aktorów pewnie nie lubi tego modelu pracy. Nie chcę się za wszelką cenę podlizywać, ale jest to
a tak to po języku. Nie przeszkadzaj sobie.
nie, więc to no, cenne doświadczenie, ale też właśnie językowe, bo to jest to jakieś takie też naturalne wprowadzenie do tej Lizy Straty, która będzie szokować pewnie niektórych przynajmniej.
Tak.
Mnie na przykład szokuje. Mimo, że przecież siedzę w tym od 3 miesięcy i z tym przekładem się osłuchuję, oswajam, ale to no jest, ale myślę, że momentami jest to, w większości jest to podawane w taki sposób, w takim kontekście i przez tak fajne koleżanki, że to bawi i nie tak bardzo szokuje. To jest moment, kiedy się człowiek musi otrzaskać. Bardziej chyba z kontekstem, że to jest starożytny język. Sztuka jest starożytna. Ale przecież, no, tak jak rozmawialiśmy, o tym mówiła Zdenka, że to nie lokujemy tego w konkretnej rzeczywistości, tylko to jest ogólnie o nas, o człowieku, o ludziach, o tu i teraz, no.
Mhm. Plus, jeśli mogę coś dodać, to tę dosadność tego przekładu i to, co jest na grubo w tej części drugiej, bo spektakl jest podzielony na trzy takie zasadnicze części, to ta trzecia w ogóle, to jest taki, mam wrażenie, okład w razie czego na to wszystko, co się wcześniej gdzieś stało, co zostało wypowiedziane, gdzie jest rzeczywiście na grubo, gdzie i nie brakuje jakichś wulgaryzmów i jakichś niewybrednych żartów i tak dalej, ale też tak jak mówi Piotr, rzeczywiście aktorki, ale też aktorzy świetnie podają ten tekst, także on naprawdę śmieszy, nawet jeżeli mógłby zniesmaczać, że mam wrażenie, że jest tak podany, że wiemy, że to nie jest tak, że my do siebie tak mówimy, bo tak lubimy, tylko że jednak to jest literatura.
Ale chyba też tak mówimy powoli do siebie. Czasami mam takie wrażenie, że
dużo gorzej mówimy do siebie.
Prawda?
Dużo gorzej mówimy do siebie, ale mówię to, gdzieś ta komediowość też wynikająca z sytuacji, z kontekstów, że mówią to zwiewne, piękne niewiasty, nagle takim językiem i to nie ma nic wspólnego właśnie z rzęsztokową sytuacją, czy jakąś taką mocno marginalną.
To nie jest prostackie.
Tak, to nie jest prostackie.
Słusznie.
To jest literackie, to jest literatura i to jest jak w dobrym kabarecie. No. Bywa, że ktoś używa wulgaryzmów i to nie razi. No. Znaczy przez chwilę tak, a potem jest to wręcz zabawne. No.
Tak. Tak, no mówię, też szok może polegać na tym, że spodziewamy się takiej nowej kultury antycznej.
Kulturnowej sztuki, prawda? Tak, z przedłużonymi samogłoskami. Też to jest, ale bardzo niedużo.
Zdenka, skąd wziął się ten pomysł na kosmos? Bo tak, nie wiem, wnioskuję, że tam się pojawia ten science fiction jakiś element.
No, tak się staramy go wprowadzić, bo to inscenizacyjnie nie jest proste. Aktorsko mniej możliwe w ogóle, no bo jesteśmy ludźmi. Możemy sobie wyobrażać jakieś tam elementy świata w kosmosie, ale ogranicza nas też wyobraźnia, więc też inscenizacyjnie to jest trudne, no bo jednak wszystko wzorujemy na tym, co znamy. Natomiast skąd pomysł? Czytałyśmy z Anią Oramus, scenografką spektaklu, tekst. Już właśnie to tłumaczenie Olgi Śmiechowicz. Już któryś raz, już po decyzji dawno, że Lizy Stratę będziemy tutaj robić, już po rozmowie z dyrektorem. I myślimy sobie, kurde, zaczął nam się zmieniać stosunek do tego tekstu, że on jest taki jakiś, przestał nam się wydawać aktualny, że zaczął się nam jawić jako taki seksistowski, trochę przez wulgaryzmy, trochę przez to, że jest taka silna opozycja między mężczyznami a kobietami, że z jednej strony seksualny strajk kobiet fajnie, ale z drugiej strony reglamentacja seksu nie fajnie. Różne konteksty, jakieś takie, wiecie, nagromadzenie kontekstów współczesnych, też takich, od których można oszaleć i nie jestem tutaj za popadaniem w paranoję, ale wiecie, polityczna poprawność i nagle myślimy, Boże drogi, to jesteśmy w jakiejś pułapce. Zaraz powiemy, że w ogóle na świecie są tylko kobiety i mężczyźni i tylko heteronormatywna miłość. I to nas zawiodło do tego, że jednak pewne założenia tej sztuki, która zresztą często była queerowo odczytywana przez to, że mężczyźni ją grali przecież.
No tak.
W czasach starożytnych. Zatem wiele postaci kobiecych odgrywali aktorzy, męscy aktorzy. No i zaczęłyśmy myśleć o tym, co zrobić. Znaczy, że to się nam wydaje już tak odległe, że Ania zaproponowała, pamiętam, a mówi, a gdyby to oddalić jeszcze dalej, w kosmos. Że to jest w ogóle tak, się wydaje, niepojęte z perspektywy świata, w którym my się, mówię ja i Ania, w którym my się poruszamy, problemów jakichś etycznych, politycznych, moralnych, tak się to wydaje odległe w pewnym sensie, że może to oddalić jeszcze bardziej. No i stwierdziłyśmy, że to jest ciekawe, że to stwarza taką możliwość i też konieczność podróży w czasie, co teatralnie wydało nam się jakieś interesujące. Potem wpadłyśmy na to, że to można w muzeum umieścić akcję zasadniczą spektaklu. To nam się wydało super kuszące i już wiem, że to był strzał w dziesiątkę, bo Piotr wie, jaką postać gra. Nie będę tego ujawniać, bo to nie widnieje gdzieś tam w programach i tak dalej, bo też jest to skomplikowane, kto kogo gra. Ale są różne osoby, które się pojawiają w muzeach, możemy je spotykać, jeśli chodzi o pracowników i tych zwiedzających i to dało możliwość stworzenia naprawdę super ciekawych sytuacji. A propos też języka, to ta pierwsza część właśnie opiera się na współczesnym języku I tu Piotr wspomniał o tym, że ta metoda pracy gdzieś mu odpowiada, ale ja chcę też powiedzieć, że na przykład praca właśnie z Olgą i z Piotrem była bardzo tutaj płodna, bo ja robię coś takiego, że daję aktorom, najpierw sobie rozmawiamy o postaci, medytujemy na jej temat i tak dalej, a potem przygotowuję kartę postaci, inspirowaną kartą do gry RPG, mimo że jakoś nigdy nie byłam jakąś zaawansowaną graczką, ale obiecuję, że to się zmieni. I aktorzy na podstawie tych kart improwizują, gdzie mają różne zadania, od jakichś takich poważnych zadań, przez jakieś dziwaczne. I nie chcę tutaj zdradzać wiele, ale tutaj aktorom właśnie do tej pierwszej sceny, Oldze i Piotrowi, zaproponowałam dziwaczne zadanie. I to dziwaczne zadanie okazało się strzałem w dziesiątkę. Oni je zrealizowali. Myślę, że bo to było akurat zasadnicza część była po stronie Olgi i Olga zaskoczyła Piotra podczas improwizacji tym, i to po prostu było już na poziomie improwizacji tak trafione i tak udane na tej
i
podstawie.
Zostało do dzisiaj, nie?
Zostało do dzisiaj.
Wchodzi do spektaklu.
I właściwie
to było pewnego rodzaju grą, zabawą,
tak,
no,
dokładnie.
Dojściem do czegoś.
No. Ja tylko to spisałam, co oni mówili i właściwie u was do tej sceny niewiele dodawałam i niewiele zabrałam.
No troszkę, ale to niewiele.
No, były sceny, do których wiadomo, na przykład była większa jakaś pojemność faktograficzna, więc trzeba było więcej gdzieś tam dopisać po improwizacjach, ale tutaj to właściwie pierwsza scena jest taka bardzo nasza wspólna.
Tak.
Bardzo nasza wspólna. Nie powiedziałabym, że nie wiem, ja ją wymyśliłam. W pewnym sensie dałam jakiś tylko początek pod postaci i pod jakieś ich działania, ale bez Piotra, bez Olgi to byłaby zupełnie inna scena, z całą pewnością. Może nawet nie doszłoby do czynności, do których dojdzie i dlatego warto przyjść na ten spektakl, żeby dowiedzieć się, do jakich czynności dochodzi chociażby w pierwszej scenie.
No mamy nadzieję, że zachęciliśmy Państwa, żebyście wybrali się do Teatru Miejskiego. Ja powiem Wam, że no nie mogę się doczekać autentycznie tego, co jak zrobiliście właśnie Lizy Stratę. Koniecznie musimy to zobaczyć. Kochani, naprawdę, jeżeli spodziewacie się sztywnej sztuki w stylu antycznym, nie, zapomnijcie w ogóle o tym, musicie zobaczyć Lizy Stratę. Zachęcamy też Państwa, te osoby, które interesują się kulturą, żeby poczytały trochę o tym, bo jest mnóstwo opracowań w ogóle, mnóstwo prac, ale mnóstwo też fajnych tekstów a propos tego, co właśnie zrobiła Olga Śmiechowicz. Tak. Z tym przekładem, bo to jest dla mnie samo dzieło sztuki w ogóle.
Tak, tak,
to co
prawda.
Pani Olga zrobiła z Lizy Stratą właśnie. Miałaś rację, Zdenka, rzeczywiście 17 dzień lutego premiera, także dobrze, to jest ten dzień, to jest ta data. Sobota premiera. Korzystając z tego, że Piotr Michalski pojawia się nie tylko w Lizy Stracie, ale także w przedstawieniu, o którym mieliśmy też dzisiaj jeszcze sobie porozmawiać, który kończy swoją przygodę na plakatach Teatru Miejskiego, czyli spektakl Pułapka. Piotr, gdybym mógł cię poprosić tak na koniec o podsumowanie tego, jak się grało, jak było, tak w kilku słowach dosłownie, żebyśmy podziękowali za...
Było stosunkowo niewiele. Mhm. Graliśmy to stosunkowo niewiele razy i od właściwie 2 lat. Dla mnie to jest szczególny spektakl. Ja na Pułapce Różewicza wychowałem się, ja zaczynałem swoje myślenie o teatrze, chodząc do Teatru Wybrzeże i oglądając Pułapkę też w reżyserii Krzysztofa Babickiego. Mhm. To był wtedy świeży tekst, w miarę to połowa lat 80. Zresztą podobnie jak nieobecny Grzesiu Wolf, którego pozdrawiamy.
Bardzo zdrówka, dużo życzymy.
Oglądaliśmy ten spektakl wiele razy. Kondycja artysty, kondycja, to jest o sztuce, o człowieku w sztuce, o dramatach. Też nie chcę ich określać jako konkretnie faszyzm niemiecki, ale te wszystkie zagrożenia, które towarzyszą nam do dzisiaj i dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj, to wszystko jest szalenie ważne, jak człowiek w tym funkcjonuje, człowiek wrażliwy, nadwrażliwy, zajmujący się sztuką. No zapraszam serdecznie, bo to takie 2 nasze ostatnie spektakle. Myślę, że jak zwykle damy z siebie wszystko. Spektakl oparty na skupieniu. Wielkie przeżycie, wielkie takie fajne zmęczenie.
Który miał świetne recenzje też, bo Krzysztof Babicki chyba po raz 5 sięgnął.
Tak, bo w wielu teatrach, w kilku teatrach w Polsce robił. Tak, ale jego też pierwszym spektaklem było właśnie to Wybrzeżowe w 80. Chyba 5 roku ze scenografią Mariana Kołodzieja. To wstrząsające, to jeden z takich kamieni milowych, których nigdy nie zapomnę, bo to gdzieś tam mnie kształtowało.
Pułapka na podstawie Różewicza, Franz Kafka, o nim opowiada właśnie Pułapka i to trochę tak jak w Lizy Stracie, czyli też te czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, dwie płaszczyzny.
Bardzo aktualne.
Pojawiają się bardzo aktualne cały czas.
Bardzo aktualne. Nie gram w spektaklu, ale też chciałem zareklamować dzisiaj i jutro naszego patrona Witolda Gombrowicza, Bankiet w reżyserii Tadeusza Bradeckiego. Polecam serdecznie.
Tak, świetny. A ja też polecam, zwłaszcza, że to jest spektakl w reżyserii właśnie wspomnianego Tadeusza Bradeckiego, który świętej pamięci uczył mnie w szkole teatralnej.
Proszę bardzo. Drodzy Państwo, my mamy dla Was dzisiaj niespodziankę. Dwie pierwsze osoby, które się do nas teraz odezwą na naszego radiowego messengera, wyślą do nas imię, nazwisko, numer telefonu i miejscowość, z której pochodzą. Dla nich będziemy mieli zaproszenie na Arszeniki Stare Koronki na jutro i na sobotę po podwójnym zaproszeniu dla naszych słuchaczy. Więc zapraszam, żebyście pisali do nas właśnie w tej sprawie. Odzwaniamy już za chwilę. Tymczasem pięknie dziękuję naszym gościom za kolejną wizytę w Radiu Kaszebę.
Dzięki.
Pszczołowska, Piotr Michalski byli dzięki. Razem z nami. Powodzenia. Wszystkiego dobrego.
Wzajemnie.
Dzięki. Radio Kaszebę. Jestem Lewaj.